Chciałbym, drodzy braterstwo, abyśmy dzisiaj zastanowili się może nad nieco trudniejszym tematem, tematem proroczym. Proroctwa, jak dla mnie przynajmniej dotychczas, stanowią taką białą kartę Biblii. Bardzo niewiele rozumiem z proroctw. Staram się nie wgłębiać, czytać, ale chyba jeszcze posiadam za małą wiedzę, za mało Ducha Świętego, za małą miarę, żeby te rzeczy wielkie i głębokie zrozumieć, żeby ogarnąć wielką myśl, którą podawali nam mężowie Boży przed tysiącami lat. Ale na tyle, na ile udało mi się wniknąć w niektóre proroctwa, na ile udało mi się zdobyć coś pięknego w niektórych z tych wspaniałych, starych ksiąg, chciałbym się z tymi z braćmi podzielić. Ale ponieważ tak jak mówię, są to tematy bardzo trudne, są to tematy głębokie, tematy, których nawet brat Russell nie odważył się zinterpretować. On pomimo tak ogromnej swojej wiedzy, a o proroctwie, o którym chcę wspomnieć, napisał bardzo niewiele, prawie że nic. W zasadzie nie dał żadnych wskazówek interpretacyjnych. A jest to przepiękne i przeciekawe proroctwo. I myślę, że razem może uda nam się chociaż pokrótce w niego wglądnąć. Chociaż bardzo pobieżnie i chciałbym, ażeby te myśli, które podam, ażeby bracia traktowali jako materiał do przemyśleń. Jako pewien materiał do samodzielnych studiów nad Biblią. Ażeby braterstwo byli jak gdyby zachęceni do tego, aby po powrocie do domu, czy może kiedyś, kiedy znajdą chwilę wolnego czasu, przeczytali jeszcze raz to proroctwo. Może przeczytali chociaż te parę myśli, które brat Russell na ten temat napisał i zastanowili się sami, czy rzeczywiście tak, czy inaczej należy je interpretować. A wbrew pozorom jest to proroctwo bardzo znane. I nasz wykład chciałbym zatytułować Ty, Betlejemie Efrata. I myślę, że te trzy słowa od razu nam lokalizują, o jakie proroctwo chodzi. Chodzi o proroctwo Micheasza. Micheasza, 4 i 5 rozdział. Chodzi mi szczególnie o werset 2, 5 rozdziału i następne. I chciałbym odczytać na wstępie 3 wersety. 4 wersety. 2, 3, 4 i 5. Ale ty, Betlejemie Efrata, a cześć najmniejszy między tysiącami judzkimi, z ciebie mi jednak wyjdzie ten, który będzie panującym w Izraelu, a wyjścia jego są z dawna, ode dni wiecznych. Przecież choć ich wyda w rozproszenie aż do czasu, którego by rodząca porodziła, wszakże ostatek braci jego nawrócą się z synami izraelskimi i stanie, a paść ich będzie w sile pańskiej i w sławie imienia Pana Boga swego i będą mieszkać, bo już wielmożnym będzie aż do granic ziemi. I będzie taki pokój, że gdy Asyryjczyk wtargnie w ziemię nasze i gdy podetrze pałace nasze, wtedy wystawimy przeciwko niemu 7 pasterzy i 8 książąt ludu. 4 wersety, a opis, zapis historii, zapis planu Bożego, jak mi się wydaje, od narodzenia Chrystusa, a skończywszy aż do błogosławionego początku, pełni Królestwa Chrystusowego, pełni chwały Jego obecności, która już teraz akcentuje swoją moc. I to jest bardzo właśnie pięknie podkreślone w tym proroctwie. Ale doprowadza prorok ten opis aż do czasu, w którym zacznie być wskrzeszana ludzkość i w którym i on, jako prorok, będzie wskrzeszony. Myślę, że to proroctwo w takich bardzo zwięzłych słowach zbiera jak gdyby cały plan Boży, począwszy od narodzenia Mesjasza. I jeszcze jedno. Myślę, że to proroctwo, przynajmniej dla mnie, jest ogromnym utwierdzeniem mojej wiary w to, że Pan jest obecny. Ale nie tylko to, że jest obecny. To, że już jest wielkim i mocnym królem. I to, że jest już zbudzony Kościół. I takie rzeczy, które dla mnie stały się wielkim pokrzepieniem wiary. Chociaż może nie wszystko w tym proroctwie potrafię zrozumieć. Nie wszystko potrafię do końca wytłumaczyć. Po części tylko poznajemy, jak pisze apostoł święty Paweł. A po części musimy prorokować. Po części musimy się może domyślać, może używać miary, pewnej wiary, ażeby zrozumieć, co tam jest zapisane. To jednak nawet w części to proroctwo może stać się ogromnym pokrzepieniem dla naszej wiary w to, że Pan jest już wielmożnym królem, który rządzi w mocy sławie pańskiej. I aby do końca zrozumieć to proroctwo, aby te 4 wersety przeglądnąć, zrozumieć ich dogłębną treść, musimy zobaczyć je na tle całego proroctwa, bo nie sposób wyjąć go z treści, szczególnie 4 i 5 rozdziału. 4 rozdział proroctwa Mikajasza zaczyna się od tych słynnych słów. Ale się stanie w ostateczne dni, że utwierdzona będzie góra domu pańskiego na wierzchu gór i wywyższona nad pagórki, a narody się do niej zbiegać będą. Znowu znane i piękne słowa o utwierdzeniu Królestwa Chrystusowego ponad wszystkimi królestwami ziemi. Kiedy wszystkie królestwa będą już zniszczone, już wszystkie góry i pagórki się rozpłyną, już nic z tego nie będzie, to teraz jeszcze po części widzimy. Chociaż to już się rozpływa. Już to się wszystko trzęsie i za chwilę ma się zawalić. Ale jeszcze jakby resztki tych królestw jeszcze stoją. Jeszcze gdzieś tam cząstki, jakieś ruiny pozostały. A prorok Micheasz zaczyna od tych słów, że wtedy stanie już utwierdzona góra domu pańskiego na wierzchu gór. I będzie wiele narodów przychodziło do tego królestwa. Czas, kiedy ludzkość będzie już wskrzeszona. Kiedy będą chcieli ich wysławiać Pana. I będzie tam opisany jest cały czas, co będzie się działo. Że będzie ich sądził, że będzie ich karał, że nie będą się więcej ćwiczyć do bitwy. Wspaniały opis królestwa. I kończy to wersetem 8. Ten pierwszy, jak gdyby wstępny opis królestwa. Kończy wersetem 8, który jest jednym z niewielu wersetów, który Russell interpretuje. Ale ty, wieżo trzody, baszto córki syjońskiej, wiedz, że aż do ciebie przyjdzie pierwsze państwo i królestwo córki jeruzalemskiej. Brat Russell wiersz ten odnosi w sposób dość wyraźny do Chrystusa. I myślę, że możemy się z tym zgodzić. Wieżo trzody. Czyż Pan Jezus nie nazwał siebie samego bramą do owczarni, nie nazwał siebie samego dobrym pasterzem, czymś, co jest strażnicą i strażą dla trzody. Wieżo trzody, baszto córki syjońskiej, baszto ludu Bożego, baszto Kościoła wieku Ewangelii. Ty, który stoisz na straży, który dopilnujesz, aby rozwój Kościoła poszedł we właściwym kierunku, który nie pozwolisz, aby jakieś odstępstwo poszło w niewłaściwym kierunku. Jeżeli na to dozwolisz, to ono pójdzie. Jeżeli nie, to nie. My czasami staramy się sami postawić siebie na straży. Postawić siebie, jak gdyby w takiej sytuacji, gdzie my staramy się ukierunkować rozwój Kościoła i wydaje nam się, że od nas, od naszego postępowania czasami zależy, w jakim kierunku potoczy się rozwój Kościoła. Nie. Pan jest basztą córki syjońskiej. I po tych dwóch tytułach, które nadaje prorok Micheasz Chrystusowi, wieżo trzody, baszto córki syjońskiej, mówi do niego, wiedz, że przyjdzie do ciebie, mówię, pierwsze państwo. Państwo, pierwsze królestwo, królestwo jeszcze Adamowe, które było nadane pierwszemu człowiekowi, ale który go utracił. Ale następnie przyszedł drugi człowiek, drugi doskonały człowiek, po to, aby odzyskał to królestwo. I królestwo córki jeruzalemskiej też do ciebie przyjdzie. Królestwo ponad Kościołem, królestwo to, które miało należeć do Izraela cielesnego, ale które znowu oni odrzucili i dlatego wziął je Chrystus dla Kościoła. Te dwa królestwa, które Pan Bóg dał, po pierwsze człowiekowi nad ziemią, po drugie obiecywał Izraelowi, jak gdyby również królewskie kapłaństwo do pełnienia go nad ziemią. Obydwa te królestwa nie zostały przyjęte przez tych, którym zostały dane. I dlatego wziął je Chrystus dla siebie i dla Kościoła. I dalej jest opisane dalsze, jak gdyby, dzieje. Kiedy prorok już wprowadził pojęcie królestwa. Mówi, że będzie takie królestwo kiedyś w przyszłości. Kiedy powiedział, kto będzie sprawował władzę w tym królestwie. Że będzie taki, który będzie wieżą trzody, który będzie basztą córki syjońskiej. I dalej zaczyna opisywać, jak do tego dojdzie. I mówi 10 werset, nieciekawe słowa. Bolej, a stękaj, córko syjońska, jako rodząca, bo już wyjdziesz z miasta i będziesz mieszkała w polu, a przyjdziesz aż do Babilonu, tam będziesz wybawiona. Tam cię Pan odkupi z rąk nieprzyjaciół twoich. Mówi do córki syjońskiej. Przed chwilą czytaliśmy o Chrystusie, że On miał być basztą córki syjońskiej, basztą dla Kościoła. I myślę, że to są słowa, które znowu odnoszą się do Kościoła. Jakkolwiek gdybyśmy spróbowali je odnieść również i do cielesnego Izraela, to również te słowa będą nam znajdą swoją treść. Ale myślę, że tu szczególnie są powiedziane do Kościoła. Jako rodząca bolej, stękaj, bo już wyjdziesz z miasta. Miasto Babilon.
Ową wielki, wielki system, który został zbudowany przez średnie wieki, a z którego kiedyś ta córka cyjońska, Kościół miał opuścić te mury. W jakimś specjalnym, szczególnym czasie miał opuścić, wyjść z tego miasta. Będziesz mieszkała w polu. Przypomina mi się w tym miejscu opis, przepiękny opis Księgi Pieśni nad Pieśniami, nie tak dawno z braćmi dzieliłem się tymi rozważaniami. Też jest napisane, kiedy mówi oblubienica do oblubienica, przyjdź, a wyjdziemy stąd. Ja wyjdę z tego miasta, w którym się znajduję w niewoli. Wyjdę i będę mieszkała z tobą we wsiach, na polach. Tam będziemy się cieszyć i tam będę oświadczyć miłości swoje. I tak będziesz wybawiona, mówi prorok Micheasz. W ten sposób będzie wybawiona. I szczególnie w tym wersecie chciałbym podkreślić to, że jest ten zwrot proroka Micheasza, który mówi: bolej, a stękaj jako rodząca. I kiedy będziemy czytać dalej, kiedy już prorok opisał to, że jest królestwo, do kogo to królestwo będzie należało? Że będzie należało przede wszystkim do Chrystusa, ale również razem z nim i do Kościoła, czyli wprowadza króla, prawdziwego króla i kapłana tego królestwa, to dalej podaje nam szczegółowy, pewien szczegółowy opis, w jaki sposób do tego królestwa dojdzie. I to jest właśnie to proroctwo, które przeczytaliśmy przed chwilą. Ale ty, Betlejemie Efrata, a przecież najmniejszy między tysiącami judzkimi, z ciebie mi jednak wyjdzie ten, który będzie panującym w Izraelu, a wyjścia jego są z dawna ode dni wieczne. Ale ty, Betlejemie Efrata, a przecież najmniejszy. Bardzo ciekawie cytuję to samo proroctwo w Nowym Testamencie Ewangelista Święty Mateusz. Wkłada on to proroctwo w słowa kapłanów. Słowa najwyższych, najwyższej jakby rady, najmądrzejszych ludzi, którzy istnieli w czasie narodzenia Chrystusa w Izraelu. Kiedy Herod, do Heroda przychodzą mędrcy pytać się, gdzie się narodził król żydowski, to Herod posyła po mędrców, aby oni, ci nauczeni w piśmie, odpowiedzieli mu, gdzie Chrystus się narodził. Czy oni mieli kłopotę ze znalezieniem tego proroctwa? Od razu wiedzieli. I cytują mu. Ale zauważmy, jak ciekawie cytują. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, żadną miarą nie jesteś najmniejsze między tysiącami judzkimi, ale bowiem z ciebie wyjdzie wódz, który rządzić będzie lud mój izraelski. Przeczytajmy jeszcze raz u Micheasza. Ale ty, Betlejemie Efrata, arcześ najmniejszy między tysiącami, chociaż jesteś najmniejszy między tysiącami judzkimi, z ciebie mi jednak wyjdzie wódz. Oni, kiedy cytują, to już mówią, żadną miarą nie jesteś najmniejszy. Chociaż po ludzku by się wydawało, że to takie małe miasteczko. Miasteczko, które w czasach Pana Jezusa może liczyło około 10 tysięcy, około 1000 mieszkańców, przepraszam. Bardzo małe miasteczko. A w czasach Dawida, kiedy wyprowadziło króla, było na pewno jeszcze mniejszym miasteczkiem, było ledwie może osadą jakąś. I kiedy prorok Micheasz mówi, że ty jesteś najmniejsze między tysiącami judzkimi. Ty jesteś bardzo niepozornym miastem, a jednak z ciebie wyjdzie ten wódz, który będzie panował. To kapłani, kiedy już cytują, mówią, już interpretują, jak gdyby ten werset, mówią, nie, nie. Betlejemie, ty nie jesteś żadną miarą najmniejsze z tych miast. Dlatego, że z ciebie wyjdzie wielki wódz. Wódz, który będzie rządził całym światem, który ogarnie całe królestwo. I kiedy czytamy dalej, wiadomo, że musimy odnieść to proroctwo, ten moment do narodzenia Pana Jezusa. Myślę, że to jest tak jasno stwierdzone i w proroctwie, i w Ewangelii Mateusza, i w Ewangelii Jana, później również potwierdzone. I w samym tym proroctwie myślę, że jest to jasne proroctwo, które jest mówione po czasie Dawida, po narodzeniu już Dawida długo, a jednak mówione, że jeszcze z tego Betlejemu wyjdzie właśnie wódz. Będzie królujący nad Izraelem, a jak się później okaże, i nad całym światem, nad wszystkimi narodami. Myślę, że jest jasne, że to proroctwo odnosi się do Pana Jezusa. Do Jego narodzenia jako króla w Betlejem. Jeszcze jeden król, jak wiemy, narodził się w Betlejem. Dwóch wielkich i możnych królów narodziło się w Betlejem. Dawid i Chrystus. I pamiętamy wydarzenia z życia Dawida. Kiedy Dawid został jak gdyby po raz pierwszy odkryty, dostrzeżony przez Pana Boga. Kiedy Pan Bóg zobaczył gdzieś tam daleko w polach, koło Betlejemu Judzkiego, zobaczył małego, może młodego chłopca, niepodobnego wyglądem, ale jednak zobaczył jego serce, że on będzie tym, który będzie się najlepiej nadawał na sprawowanie jego królestwa. To wtedy posyła proroka Samuela, aby wybrał tego człowieka, aby wybrał tego jedynego spośród ośmiu synów Jessego i pomazał go na króla. Pomazuje go raz. Ale czy Dawid w tym momencie uzyskuje już swoje królestwo? Czy od razu staje się mocnym królem i od razu wszyscy kłaniają się przed nim, oddają mu władzę w Izraelu i mówią: panuj nad nami? Nie. Jeszcze długie lata, długie oczekiwanie musiało poprzedzić ten moment, zanim Dawid wstąpił na tron. I to nie od razu nad całym Izraelem. Dawid musiał długo kryć się, uciekać przed gniewem Saula. I nawet do tego stopnia, że w pewnym momencie musiał usunąć się z ziemi judzkiej i iść do Filistynu. Iść do obcego kraju, pod opiekę obcego króla, aby ujść przed gniewem Saula. I dopiero kiedy Saul ginie na wojnie, wtedy Dawid pyta pana: panie, mamże powrócić do któregoś miast izraelskich? I wraca do Hebronu. Tam zostaje wybrany na króla. Tam już obejmuje urząd. To nie jest już władza nominalna. To nie jest już tylko wybranie od Pana Boga, tak jak miał do tej pory. Ale jest to już władza, konkretna, wykonawcza władza, którą sprawuje. Chociaż na jeszcze ograniczonym terytorium. Jeszcze nie cały Izrael go uznał, ale tylko pokolenie Judy. Aż wreszcie przychodzi taki czas po 7,5 roku od pomazania go w Hebronie. Kiedy to przychodzi do niego, przychodzą starsi wszystkich pokoleń izraelskich i mówią: tyś kość nasza, tyś ciało nasze, królu i rządź nad nami. I Dawid zawiera z nimi przymierze i od tej pory staje się pełnoprawnym królem nad całym Izraelem. Ale zauważmy, od tego momentu, kiedy Dawid został pomazany na króla przez Samuela, uznany za króla przez Boga, musiało upłynąć może około 10 lat albo więcej, aby Dawid mógł zostać prawdziwym królem, zasiąść na tronie i zacząć sprawować władzę. I myślę, że podobne elementy odnajdziemy w tym samym proroctwie i odnajdziemy w życiu Chrystusa. Kiedy Chrystus narodził się w Betlejemie Efrata, w tym najmniejszym z judzkich miast, kiedy narodził się król, kiedy narodził się wódz i władca całego świata, czy od razu wszyscy padli przed nim na twarz? Czy od razu oddali mu chwałę i oddali mu władzę nad całym światem? O nie. Szatan tak łatwo się nie poddaje. Szatan nie od razu oddał mu władzę, od razu próbował go zabić. Ustawicznie podejmował wysiłki, aby zgładzić to Chrystusa, to później i Kościół, aby zgładzić tą ideę, która miała wyjąć z jego ręki władzę. Pan Jezus nie pokłonił się szatanowi, ale też i szatan nie pokłonił się Panu Jezusowi. Szatan nie od razu oddał swoją władzę. Szatan jeszcze ciągle walczy, jeszcze ciągle się nie chce poddać. I myślę, chociaż jest pokonany, chociaż w zasadzie wyrok na niego jest wydany, to było zamierzone, aby do pewnego czasu dopuścić jeszcze zło, które będzie królowało nad światem, aby doświadczyć do końca wszystkich ludzi. I to jest dowodem, pewną analogią na to, co działo się w życiu Dawida, który również nie od razu otrzymał władzę. Chociaż był nominalnie wybrany przez Pana Boga, uznany za króla, to nie od razu stał się królem w sensie wykonywania władzy. Nie od razu otrzymał królestwo nad królestwami tego świata, co proponował mu szatan już w pierwszych dniach jego poświęcenia. Mówi: dam ci królestwa tego świata, jeżeli tylko chcesz, jeżeli się tylko mnie pokłonisz. Ale Pan Jezus wiedział, że przyjdzie taki czas, kiedy te królestwa będą mu oddane, kiedy on rzeczywiście stanie się królem. Pan Jezus miał cierpliwość. Cierpliwość człowieka doskonałego, który umiał czekać długie 2000 lat po to, aby otrzymać to królestwo, nie kłaniając się szatanowi. My, ludzie, czasami mamy mniejszą cierpliwość. I przez cały okres wieku Ewangelii ludzie tej cierpliwości, tej pokusy nie umieli odeprzeć. Nie umiały odeprzeć Kościół pierwszych wieków, który nie chciał czekać długie lata po to, aby otrzymać władzę nad królestwami tego świata w sposób taki, jak Pan Bóg sobie zażyczył. Aby otrzymać tą władzę razem z Chrystusem i zażyczyli sobie tego panowania już za swojego życia. I tak w trzecim wieku po Chrystusie rodzi się wielki system. Tak w ósmym wieku, czy w dziewiątym, dziesiątym, jedenastym ten system rozprzestrzenia się na wszystkie królestwa ziemi. System papieski zaczyna królować. Królować bez Chrystusa. Królować w sposób szatański. Oni nie byli tak cierpliwymi, jak był Chrystus. My, ludzie doskonali, nie znajdujemy w sobie tej mocy, aby odeprzeć pokusę szatana, pychę tego żywota, aby oprzeć się pokusie panowania już tutaj na ziemi, bez Chrystusa, bez czekania na to, co On nam da, kiedy uzyskamy pierwsze zmartwychwstanie, jeżeli na nie zasłużymy. I kiedy czytamy dalsze wersety, kiedy czytamy trzeci, to on potwierdza nam, że miał od tego czasu, od narodzenia Mesjasza w Betlejemie Efrata, miał nastąpić jakiś okres jeszcze czasu, zanim on powstanie i będzie sprawował swoją władzę. I pisze trzeci werset. Przetoż, choć ich wyda w rozproszenie, aż do czasu, którego wyrodząca porodziła, wszakże ostatek braci jego nawrócą się z synami izraelskimi. Przetoż, choć ich wyda w rozproszenie, aż do czasu, którego wyrodząca porodziła. Kogo wyda w rozproszenie? Myślę, że to wyjaśnia na poprzedni werset. Ale z ciebie mi wyjdzie jednak ten, który będzie panującym w Izraelu. I przetoż, chociaż ich wyda w rozproszenie, aż do czasu, którego rodząca wyporodziła. Myślę, że jest to jasne, że to rozproszenie dotyczy Izraela. Jeszcze kiedy spojrzymy na historię, która działa się około 2000 lat temu, kiedy zobaczymy, jaki skutek przyniosło odrzucenie Mesjasza przez naród izraelski, to zobaczymy rok 70, rok 135, który w zasadzie zupełnie zabronił, zakazał osiedlania się Żydów na terenie Palestyny. Rok 70 był wielką klęską dla narodu żydowskiego. Był zniszczeniem świątyni, zniszczeniem całego miasta Jerozolimy. Był śmiercią milionów Żydów. Był zaprzestaniem kultu. Ale jeszcze większe może nawet znaczenie, czy dalej posunięte, bardziej tragiczne dla narodu żydowskiego, miał rok 135, kiedy zbiący siebie Mesjaszem Bar Kokhba wzbudza, znieca powstanie przeciwko Rzymianom, przeciwko władcom tamtego świata i efektem tego powstania, efektem tego ostatniego zrywu narodu izraelskiego do naszych czasów było to, że cesarz wyniszczył zupełnie tą ziemię i zakazał jakiemukolwiek Żydowi osiedlać się w tej ziemi. Od tej pory noga Żyda nie mogła powstać w tym kraju, na tym terenie, który dał im Pan Bóg, na tym terenie, gdzie stała ich świątynia, gdzie oddawali chwałę Bogu, na tym terenie oni nie mogli posiadać ziemi swojej. To tak, jak gdyby ktoś przyszedł do naszego ojczystego domu, do naszego miasta, do naszej wsi, w której mieszkamy i powiedział, odtąd tobie i twoim synom i twoim dzieciom nie wolno się tutaj stawić. Idź sobie, gdzie chcesz. Tragedia narodu, ale tragedia zasłużona. Przecież chociaż ich wyda to sproszenie. Ale ten czas nie miał trwać wiecznie. Wiemy, uczą nas o tym i proroctwa. Jak apostoł Paweł utwierdzał Kościół mówiąc, nie bądźcie dumni. Nie wynoście się, nie myślcie, że to ma trwać tak wiecznie. Naród Izraelski będzie kiedyś przywrócony. I tutaj prorok mówi. Od razu, jak gdyby w tym zdaniu, w konstrukcji tego zdania, już jest zawarta nadzieja powrotu. Mówi, przetoż chociaż ich wyda. Mówi o tym, że Chrystus miał być panującym w Izraelu. Miał być wodzem. Miał być tym, który poprowadzi ten naród. I mówi, chociaż ich wyda w rozproszenie. Chociaż będzie taki czas, kiedy nie będzie narodu. Nie będzie miał nawet Chrystus, nie miałby nad kim królować, nad kim panować, jak gdyby, jeżeli by chodziło o ziemską tutaj władzę. Bo ten naród będzie rozproszony. Ale do pewnego czasu. Choć ich wyda w rozproszenie, aż do czasu, którego by rodząca porodziła. Cóż za dziwne określenie czasu, którego wyrodząca porodziła. Ktoś, kto chciałby interpretować literalnie Pismo Święte, tak jak niektórzy badacze chcą spożywać, niektórzy, którzy studiują Pismo Święte, chcieliby jak gdyby surowe słowy, będzie miał wielkie trudności z wyjaśnieniem tego wersetu. Tyle kobiet porodziło od czasu Chrystusa, a naród izraelski wcale nie powrócił do swojej ziemi. Ale to jest jakieś dziwne porodzenie, jakieś jedno jedyne. Katolicy, kiedy nawet tłumaczą Biblię, kiedy czyta się tłumaczenie Biblii poznańskiej, która jest katolickim, iście katolickim tłumaczeniem, będą tak tłumaczyć, że od razu zasugerują, że chodzi tutaj o Marię. Ale jeżeli tylko powierzchnie popatrzymy na to proroctwo, to stanie się dla nas jasne, że nie może chodzić tutaj absolutnie o porodzenie Mesjasza przez Marię. Bo przecież mówi wyraźnie, że Mesjasz się narodzi, potem wyda ich w rozproszenie, aż do czasu, którego rodząca porodzi. Zatem jest to jakiś czas przyszły w stosunku do narodzenia Mesjasza. Na pewno nie może chodzić tutaj o Marię. Inna myśl, która nawet zapisana jest w Ocztale, zapisana jest w piśmie, które wydawał brat Russell, ale nie jest jego myślą. Jest myślą brata Bartona, który w liście do niego, kiedy były kłopoty na temat Nowego Przymierza, pisał do niego w liście, że argumentując właśnie tym wersetem, że musi najpierw porodzić przymierze Sary. Sara musi zrodzić pełny kościół, aby mógł być przyjęty Izrael. Ale znowu przyglądnijmy się krytycznie takiej myśli. Czy może tu chodzić o pełne porodzenie kościoła? O to, że ostatni członek kościoła dostanie i wyjdzie jak gdyby już z łona Sary, z przymierza Sary i znajdzie się tam, gdzie już nie ma boleści, nie ma łez. Uzyska pierwsze zmartwychwstanie. Czy może chodzić o taką myśl, jeżeli dopiero dalej pisze o tym, że stanie i będzie pasić, będziemy jeszcze to studiować, i dopiero dalej pisze i wtedy wtargnie Asyryjczyk i pisze dopiero o ucisku. Wiemy, że to są wydarzenia, które bardzo blisko się z sobą łączą. Jak gdyby to porodzenie jeszcze oddziela jakiś czas, o którym jeszcze zaraz sobie powiemy, do czasu wielkiego ucisku, do czasu, kiedy zostanie naród izraelski ukarany. Zatem o jakieś porodzenie może tutaj chodzić. Pan Jezus w Nowym Testamencie używa podobnego obrazu, kiedy żegna się z uczniami, kiedy mówi o tym, że odejdzie, że teraz mnie widzicie, teraz ze mną rozmawiacie, maluczko, a nie będziecie mnie oglądali. Nie będziecie mieli kontaktu ze mną, nie będziecie mogli się do mnie odzywać twarzą w twarz, pytać mnie o coś, czego nie rozumiecie, będę daleko od was. Ale zaraz, żeby ich pocieszyć, to dodaję, maluczko, ale ujrzycie mnie znowu. I dalej, kiedy interpretuje, kiedy czuwa się ich smutek, ich tragedię, to w 16 rozdziale Ewangelii Jana pisze takie słowa. Zaprawdę, 28 wersetu, zaprawdę powiadam wam, że wy będziecie płakać i narzekać, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek was obróci się wam w wesele. I żeby zilustrować do końca, jakie uczucia będą w nim, kiedy go nie będzie. I jakie uczucia zrodzą się wtedy, kiedy on się znowu pojawi, kiedy go zobaczą. To używa właśnie przepięknego obrazu niewiasty rodzącej. I mówi następny 21 werset. Niewiasta, gdy rodzi smutek ma, bo przyszła godzina jej. Lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta ciśnienia za radości, iż się człowiek na świat narodzi. I ty teraz smutek macie, tłumaczy Pan Jezus i tą przypomnę. Ale zaś się ujrzę was, a będzie się radowało serce wasze, a radości waszej nikt nie odejmie od was. Także piękne, pocieszające słowa dla tych, którzy patrzyli swoimi, może jeszcze dziecięcymi, nierozumiejącymi oczami na Pana Jezusa, który mówił, oto maluszku, a nie ujrzycie mnie. I pytają go, Panie, gdzie ty chcesz iść? Przecież my nie mamy prawa iść za tobą, tak jak dotychczas schodziliśmy, szliśmy za tobą wszędzie. Szedłeś do Chaldei, szedłeś do innych państw, szedłeś do Jerozolimy, szliśmy za tobą. Gdzież ty, Panie, teraz możesz iść, żebyśmy my z tobą nie mogli pójść? Panie, Jezus mówi, nie możecie iść teraz. Teraz jeszcze miejsce u Ojca nie jest przygotowane dla Pana. Ja idę do Ojca i będziecie mieć smutek z tego powodu. Będziecie musieli boleć jako rodząca, stękać. To, o czym mówi prorok Micheasz, o czym czytaliśmy nieco powyżej. Bolej i stękaj, córko Syjońska. Jak gdyby w bólach rodzenia. Teraz jest ci ciężko i smutno. Ale przyjdzie dla was, mówi Pan Jezus do apostołów. Dla was przyjdzie taki sam czas, jak jest teraz, że widzicie mnie twarzą w twarz. Że możecie stawiać mi wprost pytania. Przyjdzie taki czas, że znowu się spotkamy. I jest taki czas nadszedł. Kiedy znowu dzieciątko zostało narodzone i kiedy już matka nie pamiętała o swoim bólu, kiedy zobaczy dziecko, które krzyczy, które wydaje z siebie pierwszy swój głos, które jest jej jak gdyby owocem jej żywota, myślę, że zapomina natychmiast o smutku, zapomina o boleści i oto zastępuje to ten ból i ten smutek, ogromna radość, jaka jest z nowego istnienia, z nowego życia, kiedy pokazują jej to, co narodziło się z jej żywota. Myślę, że to piękne porównanie daje nam obraz, jaka jest radość tych, którzy uzyskali pierwsze zmartwychwstanie. Apostołowie, do których mówił Pan Jezus te słowa, dla nich te słowa stały się już faktem. Oni boleli, oni stękali, oni cierpieli jak gdyby tej wielkiej boleści, jaką wniosło ich życie. Przecież oni umierali nawet śmiercią męczeńską. Ale kiedy znowu ujrzeli Panu twarz, tak jak mówi Pan Jezus, a wy teraz smutek macie, ale zaś się ujrzę raz i będzie się radowało serce wasze. To będzie ten moment porodzenia, który dla nich, ja przynajmniej mocno wierzę w to, już nastąpi. Może jeszcze nie dla wszystkich nas, może my jeszcze ciągle bolejemy, jeszcze jak gdyby mamy to uciśnienie żywota, ale i dla nas on ten moment niedługo może nastąpić. Ale dla nich już stał się faktem. Rodząca już porodziła. I może jeszcze teraz nie do końca jesteśmy przekonani, że musimy umieścić to w czasie przeszłym. Ale kiedy zobaczymy całą skalę tego proroctwa, przekonamy się, że tak jest. Że nie można inaczej wytłumaczyć, jak odnieść to do czasu przeszłego. że ten fakt już się dokonał, kiedy rodząca porodziła. Kiedy cała grupa kościoła, może 90% kościoła zostało już zbudowane, już uzyskało pierwsze zmartwychwstanie. Bo dalej opisuje prorok takie wydarzenia. Wszakże ostatek braci jego, braci owego woza, ostatek kościoła wróci się do synów albo z synami izraelskimi. Tylko nasze tłumaczenie podaje w tym miejscu, nawrócą się z synami izraelskimi. Jakby sugerując powrót do ziemi. Wszystkie inne tłumaczenia jest napisane, nawrócą się do synów izraelskich. I może to jest jedno z tych miejsc tego proroctwa, którego nie umiem do końca wyjaśnić. I może do czasu, kiedy ten okres dokończenia ostatku braci jego, jak gdyby, dokąd Kościół będzie istniał tu na ziemi, może nie będziemy umieć zrozumieć, jaką treść niesie to proroctwo. Co to znaczy nawrócić się do synów izraelskich? Ale myślę, że sympatia, jaką odbyć się zawracę do synów izraelskich, do tego narodu, kiedy stawał na wielkiej arenie Saratoga w Nowym Jorku, gdzie zgromadzonych było tysiące Żydów i przemawiał do nich, że teraz jest czas waszego powrotu do ziemi. Teraz jest czas, kiedy Pan odda wam swoją ziemię. Myślę, że było to jak gdyby nawrócenie się do synów izraelskich przez ostatek braci jego. Kiedy już część była kościoła w niebie. Część kościoła, część tych, którzy wybrali Chrystusa, ci, którzy byli jego braci. Część już była tam. Ale ostatek braci jeszcze został na ziemi. I jego obowiązkiem było jak gdyby nawrócić się do synów izraelskich. Uznać to, że oni są narodem wybranym i teraz jest czas ich powrotu do ziemi. I myślę, że dla nas jest to ważne. Musimy jak gdyby ciągle nawracać się do tego narodu. Ciągle patrzeć w tamtą stronę na Bliski Wschód, aby rozumieć czas, w którym żyjemy. I ostatek braci jego nawróci się do synów izraelskich. I dalszy werset czwarty mówi takie słowa. I stanie, a paść ich będzie w sławie, w sile pańskiej i w sławie imienia Pana Boga swego i będą mieszkać, bo już wielmożnym będzie aż do granic ziemi. Już będą mieszkać. Chciałbym zacząć od połowy tego wersetu, od tego jednego słowa. I będą mieszkać. Jest to słowo, które jest również użyte w innym proroctwie. W proroctwie Ezechiela, które jak gdyby kojarzy nam to dosłownie z mieszkaniem bezpiecznym, z mieszkaniem bez zawód, z mieszkaniem w ziemi. W 38 rozdziale proroka Ezechiela czytamy i w 8 wersecie i w 11 słowa, które odnoszą się jak gdyby do tego samego czasu, do tego samego momentu w życiu narodu izraelskiego i też używają tego samego słowa. Po wielu dniach nawiedzony będziesz, a w ostatnie lata przyciągniesz na lud uwolniony od miecza i zebrany z wielu narodów na góry izraelskie, które były pustynią ustawiczną, gdyż oni z narodów będąc wywiedzeni, wszyscy bezpiecznie mieszkać będą. Myślę, że ten werset bardzo wyraźnie lokalizuje nam, że będą wywiedzeni z narodów i będą mieszkać w swojej ziemi na górach izraelskich. Werset 11. I rzeczesz, mówi to oczywiście do Boga, i rzeczesz, targnę do ziemi, w której są wsi, przypadnę na spokojnych i bezpiecznie mieszkających, lecz na wszystkich, którzy mieszkają bez muru i zaur i bram nie mają. To jest ten czas, którego my już jesteśmy bardzo blisko. I będą mieszkać. Będą mieszkać w ziemi, na swoich górach. Ten naród po latach rozproszenia, tak jak mówi poprzedni werset, że chociaż ich wyda w rozproszenie, ale czy na zawsze? Czy na wieczność? Nie. Wydaje aż do czasu, którego by rodząca porodziła. Czyli aż do czasu, kiedy Kościół będzie zbudowany. I kiedy byśmy przeczytali jakąkolwiek historię, jakąkolwiek encyklopedię otworzymy i przeczytamy hasło naród izraelski, czy emigracja, imigracja izraelska, zgromadzenie, osadnictwo izraelskie w Palestynie, obojętne, jakąkolwiek historię na ten temat będziemy czytali, przeczytamy zawsze jedno. Że rok 1881-82 jest to początek osadnictwa narodu izraelskiego w Palestynie. Wcześniej ten fakt był niemożliwy. to, co powiedzieliśmy. W 135 roku cesarz rzymski zakazał osiedlania się Żydów w Palestynie. I ten zakaz, chociaż zmieniali się władcy na tej ziemi, chociaż później przyszli muzułmanie, chociaż później przyszli byli Turcy i wiele państw królowa panowało nad tą ziemią, ciągle był aktualny zakaz. Nie wolno wam się osiedlać w tej ziemi. Nie wolno wam nabywać gruntów na tej ziemi. Aż do czasu 1778 roku, kiedy to na kongresie berlińskim wystąpił Lord Benjamin Izraeli, ten, który był premierem Wielkiej Brytanii, a jednocześnie był Żydem. Jedynym Żydem w historii Wielkiej Brytanii, który był na takim samym stanowisku, był człowiekiem użytym przez Pana. Po to, aby wymusić niejako w imieniu wielkiego mocarstwa na państwie otomańskim, na Turkach, możliwość osadzania się Żydów w Palestynie. I na rezultat nie trzeba było to czekać. Gdyby nam ktoś powiedział, że gdzieś tam mamy jechać do dalekiego obcego kraju, 2000 km i tam się osadzać, czy byśmy tak prędko jechali? Czy byśmy tak sprzedali wszystko? A czasami dziwimy się, dlaczego Żydzi nie pojechali? Jeżeli ich rodziny były tutaj, ich dobra, wszystko było tutaj, a nagle ktoś im mówi jedź. Ale jednak, jakże wielu Żydów odpowiedziało na ten apel. I już w 80. latach, zaraz, jak gdyby 2 lata po tym fakcie, osadnictwo żydowskie w Palestynie staje się faktem. Czyż dla nas nie jest to wielkim dowodem, który nie czytamy w Piśmie Świętym nawet, nie czytamy w pismach brata Radza, możemy przeczytać w każdej historii, że osadnictwo narodu izraelskiego w Palestynie rozpoczęło się w 80. latach. 81. jest pierwszym rokiem osadnictwa izraelskiego w Palestynie. Czyż dla nas nie jest to wielkim dowodem, że rodząca już w tym czasie porodziła? Jeżeli pisze prorok, że aż do czasu będą wydani rozproszenie, do czasu, kiedy rodząca porodzi. Zatem, jeżeli oni już przestali być rozproszeni, to czyż nie jest to dla nas dowód, że rodząca porodziła? Dopiero wtedy jest napisane panie i paść ich będzie w sile pańskiej. Wtedy, kiedy będą już zgromadzać się w ziemi, kiedy po kolei będą przychodziły wydarzenia, wielkie wydarzenia historyczne, które jedno za drugim będzie wstrząsało światem. Pierwsza wojna, druga wojna światowa. Każde wstrząśnięcie światem przynosi jakieś rozwiązanie dla Żydów. Efektem pierwszej wojny światowej jest zmiana sił na Bliskim Wschodzie. Oto już dłużej państwo otomańskie się nie ostało. Tureckie państwo, które było państwem muzułmańskim i miało tak wielką nienawiść do Żydów, że nie pozwoliło, aby Żydzi się tam osiedlali. I oto to państwo upada. Oto Anglicy stają się władcami tej ziemi. Bez jednego strzału wchodzą do Jerozolimy, zdobywają tą ziemię. I od tego czasu staje się możliwe w pełni osadnictwo Izraela. Słynna deklaracja Belfora, która mówi o możliwości stworzenia państwa. Ale nie myślmy, że Wielka Brytania była tak chętna do stworzenia państwa Izraeli. Im nie za bardzo na tym wcale zależało. To były raczej korzyści polityczne. To też przez pierwsze parę lat po pierwszej wojnie światowej Żydzi mają pełną wolność osiedlania się w Palestynie. Ale przychodzą lata 30. Jak gdyby znowu się to zamyka. Rząd brytyjski znowu zmniejsza liczbę. Mówi nie, już nie wolno 20 tysięcy Żydów rocznie. Zmniejsza to do 7 tysięcy. Zmniejsza wreszcie do 500 Żydów rocznie, którym wolno pojechać do Palestyny i wolno się tam osiedlać. Tysiące Żydów czeka na to, aby pojechać do Palestyny i nie może pojechać. Pan zamyka przed nimi drogę, dlatego, że nie skorzystali z bardziej sposobnego czasu. I muszą przyjść łowcy. Musi zamknąć się ta droga, aby dosięgnął ten naród kolejna klęska, jaka przychodzi w latach 30. Nazizm, hitleryzm, który staje się wielką klęską dla tego narodu. I wreszcie druga wojna światowa, która znowu jest tym wielkim bólem dla tego narodu. Jest wielką klęską i wielkim kłopotem, ale w efekcie przynosi wspaniałe rozwiązanie. Przynosi znowu zmianę układu sił, już nie Wielka Brytania. Pan Bóg odsuwa Wielką Brytanię, skoro ona nie chce zgodzić się na osiedlanie Żydów i w Palestynie. Pan Bóg odsuwa Wielką Brytanię od rządów nad tym terenem. I przychodzą znowu Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, które stają się kolejnym możnym protektorem Izraela. One popierają osadnictwo Izraela. One popierają tworzenie państwa Izrael. I jak gdyby Stany Zjednoczone ochraniają ten naród izraelski aż do tego czasu. Wiemy, że ta ochrona z kolei powoduje w nich trudno. Powoduje w nich sprychę, że to my mocą własnego oręża to uzyskujemy. Oni nie widzą tego, co jest napisane tutaj. I stanie, a paść ich będzie w sile pańskiej i wsławi imienia Pana Boga swego. Że to ten, który, o którym było obiecane, o którym tak pięknie pisze, argumentuje prorok Amos, a następnie cytuje go apostoł Juda w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. Mówi w 16 wersecie: potem się wrócę, a pobuduje zasie przybytek Dawidowy upadły, a obolejny jego zasie pobuduje i znowu go wystawię. Nie, to nie jest okres przygotowany. Owa odbudowa domu izraelskiego, odbudowa przybytku Dawidowego, to nie jest przygotowanie do Królestwa Chrystusowego. To nie jest przygotowanie do którego przyjścia. Pan mówi wyraźnie: potem wrócę się, przyjdę po raz który i odbuduję. Jeżeli ten dom, Dawidowy, ten przybytek Dawidowy upadły, jest w tej chwili odbudowywany, jest pobudowany, jest napisane, że obalimy jego zasie, pobuduje i znowu go wyskarmię. To jest najlepszym dowodem na to, że Pan już powrócił. Że to Pan i On tego dokonuje. On stoi i pasie ten naród. Dzień jeszcze jedno powiedziane w tym wersecie. Bo już wielmożnym będzie aż do granic ziemi. Jakże często, szczególnie ostatnio, słyszy się słowa dość odważnie mówione przez braci, że nie, to nie jest jeszcze królestwo Pana. Pan nie króluje, Pan nie jest jeszcze własną tej ziemi. Jak można przypisywać Panu królestwo nad taką ziemią, gdzie jest jeszcze zło, wojny, gdzie króluje szatan? Myślę, że to są dość odważne słowa. Ja nie wiem. Nie jest trudno powiedzieć, tak na pewno stwierdzić, że jest tak albo inaczej. Bo to trzeba popatrzeć, który werset i o jakim królowaniu mówi. Bo przecież jedne wersety mówią o Królu Chrystusie jako pomazany tam w Betlejem Dawidzie. Inne mówią o Królu Wielmożnym, już mocnym nad całą ziemią. Trzeba popatrzeć na pojedynczy werset. Ale wiedzieć tak na pewno, że Pan na pewno w tej chwili nie króluje, to myślę, że jest to odważne stwierdzenie. Ten werset mówi inaczej. Ten werset mówi wprost: bo już wielmożnym będzie aż do granic ziemi. Nie wtedy, kiedy już naród izraelski uzna Chrystusa, bo on jest dopiero za chwilę w tym prorokstwie opisywany. Nie wtedy, kiedy będą wstawać ludzie. Już. Już wtedy, kiedy odbudowywany jest dom izraelski, kiedy o nich pasie w sławie imienia Pana Boga swego, już wtedy jest wielmożnym i to nie pański Izrael, nie nad Kościołem, nie w jakiś cząstkowy sposób, aż do granic ziemi. Chociaż zło króluje jeszcze na tym świecie. Chociaż jeszcze jest szatan, jak gdyby w pewnej czynności. Chociaż jeszcze widzimy bardzo wiele zła, może większego niż było dotychczas. Ale to zło jest czynnikiem w ręce Pana. Ono jest potrzebne po to, aby zburzyć złe systemy. Przecież gdyby nie to zło, czyż mógłby się dokonać upadek tych wszystkich systemów, upadek królestw tego świata, zachwianie całym tym porządkiem? Przecież to jest narzędzie w ręku Pana, o którym tak wiele wprost mówi. Pan używa tylko tych elementów, tego zła. Pan króluje ponad tym, po to, aby doprowadzić do zawalenia całego tego systemu. I dopiero po tym wszystkim, kiedy opisał już, że będą jeszcze bezpieczni, że będą mieszkać, dopiero potem mówi następny werset o tym ostatecznym czasie ucisku. Ale zanim on przyjdzie, jest i proroctwie Ezechiela, które przytaczaliśmy, i tutaj zasugerowane, jakoby oni mieli mieszkać bezpiecznie. To słowo "i będą mieszkać", które w naszym tłumaczeniu tak jest przetłumaczone, Biblia Poznańska tłumaczenia katolickiego wyraźnie tłumaczy: będą mieszkać bezpiecznie. Czy możemy powiedzieć, że naród izraelski mieszka bezpiecznie? Bo to jest dla wielu braci argumentem, że albo Kościół nie jest zbudzony, albo Pan nie jest królem, albo Pan w ogóle nie jest obecny. Dlatego, że naród izraelski jeszcze nie uzyskał pełnego bezpieczeństwa. To prawda. Naród izraelski jeszcze nie mieszka bezpiecznie. Chociaż ten proces postępuje. Może braterstwo bezpośrednich doniesień pamiętają historię narodu izraelskiego. Ja znam to tylko z historii, z tego co czytałem. Ale pierwsze lata, 48, 47 rok, proklamacja Izrael. W tym samym dniu, w którym powstał naród izraelski, ze wszystkich stron, wszystkie granice jednocześnie zostają przekroczone narodu izraelskiego, tego państwa izraelskiego, przez wojska arabskie, aby złamsić, zniszczyć ten naród. I w Jerozolimie, w Tel Awiwie byli zgromadzeni dziennikarze z całego świata, którzy zastanawiali się i pisali artykuły, czy naród żydowski przetrwa jeden tydzień. Czy uda im się przed tą zalewą Arabów, którzy ze wszystkich stron nagle otoczyli, czy uda im się przetrwać? A ten naród przetrwał nie tylko tydzień, nie tylko miesiąc, nie tylko rok, jak niektórzy udawali, ale przetrwał do naszych czasów, gdzie już blisko zbliża się 40 lat, jak gdyby okres sądzenia na Puszczy Narodów. Ten czas był dużo dłuższy, niż się wtedy spodziewali. Wszystkie granice były niebezpieczne dla Izraela. Wszystkie swoje siły musieli obrócić na obronę granic. Ale to było tylko do czasu. Przychodzi 67 rok. Ci najwięksi ich wrogowie, Palestyńczycy, którzy cały czas starali się walczyć, którzy swoją nazwę nawet wywodzą od Filistei, jak gdyby Filistyni tego czasu, którzy cały czas jako postulat swojego narodowego istnienia zakładają, że dla nich nie ma innej drogi, jak tylko zniszczyć naród izraelski. Nie ma rozmowy, nie ma dyskusji o państwie jakimś palestyńskim. Dopóki istnieje naród izraelski, dopóki istnieją Żydzi, oni nie mogą spocząć, oni nie odłożą broni. To jest ich postulat. Ten największy śmiertelny wróg narodu żydowskiego, który cały czas do nęka, stara się jak gdyby zniszczyć to państwo. Działa na terenie Jordanii głównie. Nie Żydzi. Nie Żydzi zadali największą klęskę palestyńczykom. Chociaż często w naszych doniesieniach naszego obozu słyszymy, jak to wielkie mordy na sobie uprawiają Żydzi na Palestyńczykach. Pamiętajmy, nie Żydzi dokonali największego masowego spustoszenia wśród Palestyńczyków, ale ich bracia Arabi. W 67, nieco wcześniej, kiedy Jordania obraca się przeciwko Palestyńczykom. Kiedy Jordania widzi wielką niekorzyść polityczną dla swojego narodu, że utrzymuje tych palestyńskich partyzantów na swoim terenie. Oni wkraczają i wtedy ginie najwięcej. Bardziej rozsądna pod tym względem. I dlatego lądują w Litanii. I tam zakładają swoje, jak gdyby, obozy wojskowe, które stają się bazą dla ataków na państwo Izrael. Ale proces bezpieczności granic postępuje dalej. Jeszcze w naszych latach 70. latach pamiętamy słynne układy Camp David, które doprowadziły do porozumienia pomiędzy dwoma znowu największymi wrogami, które wielkie mocarstwa tego świata starały się cały czas poważnie. Izrael i Egipt. Pamiętamy wielki konflikt. Pamiętamy wojnę między tymi państwami i oto nagle w 70. latach doprowadza się do pokoju między nimi. Oto teraz granica egipsko-izraelska jest jedną z najbezpieczniejszych granic Izraela. Ten proces od zachodu postępuje dalej. Granica z Egiptem staje się bezpieczna. Granica od południa częściowo od zachodu. Jeszcze jest niebezpieczna granica od Libanu. Granica od zachodu. Tam, od zachodniej strony, gdybyśmy widzieli mapę, tam to atakują Palestyńczycy. Tam jest właśnie ten obóz, w którym partyzanci palestyńscy atakują Izrael. Ale też niedługo trzeba poczekać. To już dla naszych dni, bardzo niedawno temu, w 80., bodajże w pierwszym czy drugim roku, już nie pamiętamy to z doniesień. Izrael uporządkował sobie sprawy z Libanem. Teraz niedawno w ostatnich dniach opuścili Liban. Ale zostawili tam sytuację już bezpieczną. Wewnętrznie skłócony, załamany ruch wyzwolenia Palestyny. Arafat, jak gdyby, już przestał się cieszyć tą popularnością i nie tą siłę, którą miał dalej. Oto kolejna granica staje się bezpieczną dla Izraela. My nie widzimy tego procesu postępującego, że państwo Izrael zaczyna mieszkać bezpiecznie. Jest tylko jedna granica od północy tego Izraela. I kiedy ta granica staje się bezpieczna, jest to będzie mecza, o którym pisze 5 werset. I będzie taki pokój. Wszelki Asyryjczyk targnie w ziemię naszą. I gdy podepcze pałace nasze, wtedy wystawimy przeciwko niemu 7 pasterzy i 8 ciągłą ludzi. Wtedy targnie Asyryjczyk. Wtedy to państwo, które z jednej strony głosi siebie być wielkim orędziem dla pokoju, głosi cały czas pokój, ale jednak widzi na Bliskim Wschodzie zagrożenie swoich interesów. I kiedy naród izraelski by uzyskał jeszcze bezpieczną granicę jedną z Syrią, to kto wie, czy ten wielki naród na północy od Izraela nie stanie się właśnie owym Bogiem, owym państwem, które najedzie na Izrael po to, aby w tym państwie być tym Izraelczykiem, tym Asyryjczykiem, który ma targnąć ziemię izraelską, ma podeptać pałacę. I to będzie ten ostateczny mówi, który dotknie narodu izraelskiego, który dotknie tego narodu, który do teraz nie rozumie tego, że to Pan sprawia, że ich granice stają się bezpieczne. Że to Pan nad nimi władza, a nie oni mocą swego oręża. mi się wydaje, że to naród to bardzo sprytny, że są dojrzali do tego, aby panować nad Arabami. I widzą tego, że to jest wielka łaska języka pańska. I aby to zobaczyli, będzie potrzebna ta wielka kara. Będzie Asyryjczy w ziemi i podepcze ich ziemię, podepcze ich pałace. A dopiero wtedy przetorą. Musimy wystawimy przeciwko niemu 7 pancerzy i 80 milionów. 7 pancerzy. Myślę, że chyba 7, już nam się sugeruje zupełność doskonałą. O ile przed chwilą mówiliśmy o porodzeniu niewiasty, że to jeszcze nie cały kościół został zbudowany, to tutaj, kiedy mówi już o ucisku Jakubowym, kiedy mówi o tym państwie asyryjskim, które wtargnie w ziemię, w północy przyjdzie i wtargnie w ziemię izraelską, mówimy, że to już będzie się mówić. Mówimy przeciwko niemu 7 pancerzy. Kompletny kościół. I 8 ksiądzów ludu. 8 ksiądzów ludu. Myślę, że książęta ludu to określenie dla nas jasne. To proroki Starego Testamentu. A te 8 to znowu apostoł Piotr. I jak ja nam mówi, że w potopie nie więcej, ale 8 dusz zostało zachowanych. Którzy nie chcą się pokusić, gdy raz obfitywała Boże cierpliwość za Minoego, kiedy Kora spotowano, który mało, to jest 8 dusz zachowane są w wodzie. I tak drugi potop, który ma przyjść na świat. Może nie wodą, ale ogniem, jak gdyby tym symbolicznym ogniem, który zniszczy systemy. I znowu 8, ta liczba, może tych właśnie, którzy tak jak Noe i jego rodzina zostali zachowani, tak samo zostaną prorocy tymi, którzy z tego świata, począwszy od potopu, a skończywszy na naszych czasach, zostaną zachowani. 8, symboliczna liczba, oczywiście nie żeby bo wierzymy, że proroków będzie znacznie więcej. Ale 8 tych, którzy staną się zasłonkiem nowego królestwa, nowego początku na tej ziemi. I jest to wielkim dowodem na to, że w końcowej fazie ucisku, kiedy Asyryjczy, kraj z północy obróci się przeciwko Izraelowi, że wtedy już będzie kompletny kościół i wtedy już będą tutaj proroków. Jest to myśl ciekawa, którą chciałbym, aby bracia poddali krytykę i zastanowili się nam, że już widać tego, jak gdyby w fazie ostatniej ucisku, nie po ucisku, nie kiedy już ucisk zostanie zakończony, ale w tej fazie ucisku, kiedy targnie naród jakiś do ziemi izraelskiej, już będzie zbudzony, zbudzony będą prorocy. Pod ich mocą, jak gdyby dokona się odwrót Izraela i Pan będzie walczył dla Izraela, ale to będzie już po proroku. Prorok Izajasz, kiedy pisze o tym, że miał przyjść do odkupiciela, znaczy miał przyjść odkupiciel do Zion. Te słowa, które cytuje apostoł Paweł w liście do Rzymian, mówi, że wtedy przyjdzie odkupiciel do Zionu. Czy wtedy jest proroka Izajasza 59 rozdziału 22 wersetu. Bo przyjdzie do Zionu odkupiciel, zauważmy do kogo. I do tych, którzy się odwracają od występów Jakubie. Nie do tych, którzy nie widzą Pana, którzy nie rozumieją, że to Pan działa. Ale odkupicie, ten, który ich uratuje, który będzie za nich walczył, przyjdzie do tych, którzy się odwracają od występów Jakubie. Ja myślę, że ten wielki ucisk, który przyjdzie na nich, rzuci ich na kolana, sprawi, że będą prosić pomocy Pańskiej. I dopiero do tych, którzy nawrócą się, którzy odwrócą się od występów Jakubie, powiedzą nie. Nie zakon, nie siła naszego oręża, ale Pan i tylko Pan może sprawić nasze wybuchy, to oczywiście. Wtedy dopiero Pan będzie walczył za nim. Wtedy pod wodą owych 8 ksiądzów ludu, którzy im powiedzą, tylko Pan może was zbawić, bo sami by do tego nie doszli. Ale kiedy zobaczą krzeszenie proroków, kiedy zobaczą ten wielki ucisk, kiedy prorocy zaczną im głosić i mówić, nawróćcie się do Pana, wtedy Pan będzie za nim walczył i razem z tymi prorokami, razem z tym odkupicielem, czyli kompletnym Chrystusem, głową i ciałem, będą walczyć przeciwko wszystkim narodom, a nie tylko przeciwko wszystkim narodom, jak gdyby, które walczyły przeciwko Izraelowi, nie tylko przeciwko tym tam ziemi palestyńskiej, ale tak rozpocznie się wielki ucisk, ten czas ostatni dla całego świata. Pisze nam prorok Abdyja, moim prorokiem. W 17 i 18 wersecie. A na górze Zion będzie wybawienie. Ta góra będzie święta i posiądzie dom Jakubowy osiadłościste. To ten sam czas, o którym mówi Michał, że będą mieszkać. Posiądzie osiadłościste. I dopiero później pisze prorok Abdyja. I stanie się dom Jakubowy ogniem, a dom Józefowy płomieniem. Dom zaś Ezawowy Czyli ten cały system, który w tej chwili rozlega się na całym ściernikiem i rozpali się na nim i sprawi, a nikt nie zostanie w domu Azarowym, bo Pan to mówi.
Naród izraelski obudzi się,
aby walczyć z tymi wszystkimi narodami. Jeszcze jedno proroctwo, które mówi o tym, że ten ucisk musi się odwrócić z ręki narodu izraelskiego do całego świata. 51 rozdział proroctwa Izajasza mówi o wielkim ucisku, który miał przyjść na naród izraelski. 22 53 werset. Tak mówi Pan Bóg swój, który się zastawia za lud swój. Oto biorę z ręki twojej kubek uciski śmiertelnej i drążę kubka popędliwości mojej i nie będziesz więcej pić z niego. Naród izraelski jeszcze do dnia dzisiejszego pije z tego kubka uciski. Jeszcze raz będzie musiał wypić, kiedy naród asyryjski targie w ziemię. Ale pisze dalej to rozdaje. Ale podam ten kubek w rękę tych, którzy cię trafią, którzy mówili duszy swojej, napij się, niech przez cię przejdziemy, a tyś pokładało jako ziemię grzbiet swój i jako ulicę przechodzący. Wtedy ten kubek będzie zabrany z ręki swojej i podany ręce narodu. Wtedy naród izraelski odwróci się jak gdyby i może nie mocno oręża. Może Pan jak gdyby swoją mocą Ducha Świętego będzie walczył, ale będzie naród izraelski w tym momencie triumfujący. Ale nie zły naród izraelski, nie ci, którzy dalej są i ufają siłę swojego oręża, ale nawrócony naród izraelski pod wodą proroków, który uzna Pana jako swego władcę. I taki będzie pokój dopiero, który on sprawi. Myślę, że bardzo piękne proroctwo utwierdza naszą wiarę. Wiarę w to, że ten czas Królestwa jest bardzo bliski. Nawet patrząc na historię Izraela. Mówimy też tak pokrótce jeszcze zebrać w punktach te wydarzenia, które tutaj się rozgrywały. Narodzenie Mesjasza. Pierwszy moment, który podaje prorok. Rozproszenie aż do czasu, którego rodząca miała porodzić. Następnie odbudowa domu izraelskiego. Gromadzenie ich ziemi. Pasienie ich mocą i już wielmożność, jak gdyby wielmożność Pana. Dopiero później targnięcie Asyryjczyka do ziemi, czyli u wielkich ucisk. I dopiero później pod wodą zbudzonego kościoła, zbudzonych proroków, odwrót narodu izraelskiego i zwycięstwo. Myślę, że to jasno nam stwierdza, że ten czas, którego wyrodząca porodziła, jest już za nami. Bo przecież bardzo blisko przed nami jest czas, którego targnie Asyryjczyk. Bo tylko jeszcze jedna granica w Ziemi jest niebezpieczna. Ten proces może zajść na dnia. On się może wydarzyć w kilku dniach, tak jak w Libanie. W przeciągu kilku dni stała się granica bezpieczna libańska. Tak samo może się w kilku dniach odwrócić sytuacja na północy. Ten czas jest blisko nas. A czas, który żyjemy, ten czas wielmożności, aż do granic ziemi, tego, który miał nad nimi panować. Kiedy Kościół się zbudował, porodząca porodziła, a jeszcze nie są bezpieczne granice Izraela, aby wtargnął Asyryjczyk i przeżyli tą ostatnią klęskę, gdzie pod wodą zmartwychwstałych i strzeżonych proroków będą mogli się odwrócić. Jeszcze jeden dowód, że prorocy w tamtym czasie, kiedy Asyryjczyk będzie wtargnie w ziemię, będą już zbudzeni. Zauważmy ciekawą rzecz. Prorok do 4 wersetu mówi o narodzie izraelskim i będzie pasł ich, choć ich wyda rozproszenie. I zrozumiałe, przecież on widział, że będzie leżał w drodze. Wyda ich rozproszenie, ten naród. Będzie pasł ich i będą oni mieszkać bezpiecznie, będą mieszkać w ziemi. Ale kiedy mówi 5 werset, zauważmy. I będzie taki pokój, że gdy Asyryjczyk targnie w ziemię naszą i gdy podepcze pałace nasze, wtedy my wystawimy przeciwko niemu 7 pasterzy i 80 ludzi. Zauważmy tą ciekawą zmianę. Nagle zaczyna mówić w swoim własnym imieniu. Ja myślę, że prorok, pędzony przez Ducha Świętego, czuł, że w tym czasie i on już będzie to widział. I on już zobaczy tego Asyryjczyka, który wtargnie w ziemię izraelską. I on będzie jednym z tych 8 księżąc ludu, którzy będą staną razem z budowym kościołem dla narodu izraelskiego. Myślę, że jest to kolejny piękny dowód zmartwychwstania, wskrzeszenia proroków przy końcu wielkiego ucisku. I jeszcze te wszystkie proroctwa połączone jeszcze z pomazaniem Dawida. Kiedy widzimy, że Dawid pierwszy był pomazany w Betlejem na króla tylko nominalnie. Później był pomazany na króla, długo musiał czekać. Był pomazany na króla, ale jeszcze nie w całości na państwem. Ten okres królowania w Judzie. kiedy królował tylko nad Judą, był poświęcony temu, aby wyniszczyć do końca dom Saula. Chociaż zginął Saul i jego pierworodni synowie, to jednak dom jego jest już żywy. Jeszcze jego dowódca Saula, Abner, ustanowi jego syna i Izboszeta królem w północnym państwie. Jeszcze Dawid będzie musiał z nim walczyć. Myślę, ten okres drugiego pomazania, ten okres którego przyjścia, w którym my żyjemy, gdzie Pan już jest wielmożny, już jest królem, chociaż jeszcze musimy rozumieć, nie w pełni swojego królowania. To nie jest jeszcze pełnia królestwa. I stąd może ornień wybrali, gdzie jedni mówią króluje, a inni mówią nie króluje. A ja mówię, że króluje, ale częściowo. Jest to władza jeszcze nie ta zupełna, jeszcze nie ta pełnia władzy, ale już królowanie i możność, wielmożność aż do granic ziemi Chrystusa. To jest czas, w którym żyjemy, w którym Pan jest obecny, w którym musimy bardzo patrzeć na wydarzenia, patrzeć na bliski wspór, na naród izraelski. Bo jak widzimy, z postępu, jak gdyby politycznego tam, na tamtej ziemi, możemy wywnioskować, jak bliski jest czas. To jest owo drzewo zdrowe, które musimy w szczegółach obserwować. Kiedy rodzą się zawiązki owoców, kiedy wypuszcza liście, kiedy kwiaty. Każdy szczegół na tym drzewie powinniśmy obserwować. Powinno to być dla nas wielką zachętą. Dlatego, że kiedy zobaczymy ostatnią granicę bezpieczną narodu izraelskiego, to wtedy będziemy pewni, że ten czas jest blisko i możemy oczekiwać naszego wybawienia, którego bardzo bym zaleczył, abyśmy wszyscy byli wybawieni od naszych bliskich, abyśmy znaleźli się naszym źródłem, nowym odkupicielu, który nawróci się do narodu izraelskiego, który będzie walczył razem z nimi po wszystkim drogą Pana w wielkiej.